Drodzy bracia i siostry, mądrzy ludzie mawiają, że w życiu nie ma przypadków, są tylko znaki. Naszym powołaniem jest te znaki odczytywać w perspektywie nadprzyrodzonej, ewangelicznej. Gromadzimy się dzisiaj w tej świątyni i wokół radioodbiorników na przeżywaniu Eucharystii oraz kolejnego etapu naszych wielkopostnych rekolekcji. Gromadzimy się w środku Wielkiego Postu w niedzielę zwaną Niedzielą Letare, Niedzielą Radości, że Wielkanoc jest już niedaleko, ale także w trudnym momencie dziejów Kościoła i naszej Ojczyzny. Błagajmy Jezusa Chrystusa, aby nam i wszystkim ludziom otworzył oczy na znaki czasu, abyśmy potrafili je dostrzegać, aby otworzył nam oczy, jak otworzył niewidomemu z dzisiejszej Ewangelii. Uznajmy przed Bogiem nasze grzechy, abyśmy w tej najświętszej ofierze mogli owocnie uczestniczyć. Tę mszę świętą sprawuję w intencji wszystkich chorych, cierpiących, starszych, zagrożonych chorobą. Pamiętajmy także w naszej modlitwie o świętej pamięci księdzu Piotrze Pawlikiewiczu, moim seminaryjnym koledze. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że urodził się niewidomy? On czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby na nim wypełniły się sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, ja jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł i obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten. A inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Mówili więc do niego: jakżeż oczy ci się otworzyły? On odpowiedział: człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego: gdzież on jest? Odrzekł: nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty co o nim myślisz, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: to prorok. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i przejrzał, oraz aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali ich, mówiąc: czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że był niewidomy? W jaki sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: wiemy, że to jest nasz syn i że urodził się niewidomy. Nie wiemy, jak to się stało, że widzi teraz. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, będzie mówił sam za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice, ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy i rzekli do niego, oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem. Na to odpowiedział, czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem, byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli do niego, cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im, już wam powiedziałem, ale wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czyli wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli, ty jesteś jego uczniem, a my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza, co do niego zaś, to nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek, w tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Rzekli mu w odpowiedzi, cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz? I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do niego, czy wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział, a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus, jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział, wierzę, Panie, i oddał mu pokłon. A Jezus rzekł, przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Niego, czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. Ale ponieważ mówicie, widzimy, grzech wasz trwa nadal. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, pytanie o przyczynę oraz sens choroby, cierpienia i śmierci ciągle powraca w naszym życiu i w dziejach świata. W ostatnich tygodniach narzuca się nam ono szczególnie z powodu trwającej epidemii. Ale przecież nie tylko wskutek epidemii ludzie chorują, cierpią i umierają każdego dnia. Wielu z nas usiłowało jednak wyprzeć ten fakt ze swojej świadomości. Teraz zaś, nawet w mediach, epidemia stała się głównym tematem. Stąd i coraz częstsze pytania, czy to, co nas spotyka, jest karą za grzechy? Jeśli tak, to za jakie i za czyje? Czy zesłał to na nas Bóg? Czy ludzie sami ściągnęli to sobie na głowę? Od tego rodzaju pytań nie byli wolni nawet apostołowie. Kiedy zauważyli człowieka niewidomego od urodzenia, zaraz pytali Jezusa, kto zgrzeszył, że urodził się niewidomym, on czy jego rodzice? Wychowali się bowiem w tradycji, która wbrew przesłaniu zawartym w księdze Hioba ciągle wiązała cierpienie, chorobę i śmierć z karą za grzechy. Utwierdzali ich w tym ówcześni przywódcy duchowi ludu Starego Przymierza. To oni owemu niewidomemu przypisali nawet konkretny grzech. Rzucili mu przecież w twarz oskarżenie, cały urodziłeś się w grzechach. Jak wyjaśnia David Stern, autor żydowskiego komentarza do Nowego Testamentu, w kulturze semickiej oznaczało to, jesteś bękartem, zostałeś poczęty z nieprawego łoża. To straszna potwarz, powiedzieć tak człowiekowi, bo to uderza w same podstawy Jego istnienia, w same okoliczności Jego poczęcia. Rodzi się przy tym tylko pytanie, skąd oni o tym mogli wiedzieć? To, co Chrystus odpowiedział apostołom, ma znaczenie ponadczasowe i szersze niż tylko w odniesieniu do owego niewidomego żebraka. Jest to odpowiedź również na nasze dzisiejsze wątpliwości i rozterki. Chrystus, który w odróżnieniu od innych zna najskrytsze ludzkie tajemnice, oświadcza, ani On nie zgrzeszył, ani Jego rodzice, ale stało się tak, aby się objawiły na Nim sprawy Boże. Czyli zdarza się tak, że Bóg dopuszcza na człowieka cierpienie i chorobę, jak na biblijnego Hioba, który był przecież człowiekiem świątobliwym, a nie grzesznikiem. Bóg dopuszcza cierpienie i chorobę, aby wyprowadzić z tego jakieś większe dobro dla samego człowieka i dla świata. Chrystus wielokrotnie przeciwstawiał się pokusie doszukiwania się w cierpieniu konkretnego człowieka kary Bożej za grzechy jego czy jego najbliższych. Przypomnę chociażby Jezusowe wyjaśnienie dotyczące przyczyn śmierci Galilejczyków, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar, albo owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich. Nie tylko grzesznicy cierpią, chorują i umierają. Bóg dopuścił nawet to, aby Jego Syn jednorodzony cierpiał i umarł w pogardzie na krzyżu między łotrami. Wielu świętych, jak choćby święty Stanisław Kostka czy święta Faustyna Kowalska, zmarli po zarażeniu się gruźlicą. Pobożność nie jest gwarancją zdrowia i braku cierpienia, przypomina ojciec Józef Augustyn, jezuita, w aktualnym numerze tygodnika Idziemy. Warto naprawdę tę rozmowę z ojcem Augustynem przeczytać. Gdybyśmy tylko w tym życiu w Chrystusie pokładali nadzieję, bylibyśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania, przypomina święty Paweł. Nie wolno nam naszej pobożności i religijności sprowadzać tylko do sposobu zapewnienia sobie życia wolnego od cierpień i kłopotów. Możemy oczywiście prosić o uwolnienie od cierpień, jak Chrystus prosił Ojca w Ogrodzie Oliwnym. Ale nie nasza, tylko Jego wola ma się wypełniać. Trwając zaś w pobożności, zacieśniamy naszą więź z Chrystusem, żebyśmy w chwilach próby i doświadczeń nie pozostali sami. Wymownie obrazuje to tekst dzisiejszego psalmu responsoryjnego. Śpiewaliśmy przed chwilą, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Ciemną doliną nazywano głęboki wąwóz na pustyni judzkiej przy starej drodze z Jerozolimy do Jerycha. Ten wąwóz znany jest dzisiaj jako Wadi Kelt. Na dnie tego wąwozu znajduje się klasztor Koziba, klasztor świętego Jerzego. Tradycja przy tym wąwozie niedaleko, przy ujściu tego wąwozu, umieszcza gospodę dobrego Samarytanina. Przejście przez ten zacieniony wąwóz skracało i ułatwiało drogę do Jerozolimy, ale było niezwykle niebezpieczne. W urwistych zboczach, w jaskiniach tego wąwozu czatowali bowiem zbójcy, którzy napadali na niechronionych wędrowców, pozbawiając ich mienia, zdrowia, a nawet życia. I w tym kontekście odczytajmy słowa, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Oznaczają one, że nie straszne nam nawet najciemniejsze doliny i największe doświadczenia, jeżeli tylko Chrystus będzie z nami. Jego kij i laska pasterska są naszą pociechą. Naszą nadzieją i pociechą jest krzyż Chrystusa, który stał się narzędziem Jego zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i szatanem. Trudno nam jednak czasem rozpoznać Boga i Zbawiciela w Jezusie Chrystusie cierpiącym i ukrzyżowanym. Nie taki obraz wszechmogącego Boga chcielibyśmy po ludzku oglądać, jak mówił o nim Izajasz, wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. To poniekąd normalne, że trudno nam dojrzeć Boga w udręczonym Chrystusie. Przecież nawet prorok Samuel z dzisiejszego pierwszego czytania, kiedy miał namaścić Bożego wybrańca, też nie potrafił patrzeć tak, jak patrzy Bóg. Wśród synów Jessego Betlejemity szukał tego najprzystojniejszego i najsilniejszego, aby jego namaścić. Jakby zapomniał, że parę lat wcześniej namaścił już na króla Saula, wysokiego i dorodnego, a nie było od niego piękniejszego człowieka wśród synów izraelskich. Wzrostem o głowę przewyższał cały lud. Czytamy o nim w Piśmie Świętym. Samuel jako prorok był nazywany widzącym, a jednak nie wyzbył się ludzkiego sposobu patrzenia. Dopiero Bóg jako ósmego z kolei wskazał mu Dawida, którego prorok miał namaścić na króla, a zarazem na praojca Jezusa Chrystusa. Nie tak bowiem widzi człowiek, jak widzi Bóg. O co więc chodzi w cudzie uzdrowienia człowieka niewidomego od urodzenia, skoro mają się przez to objawić wielkie sprawy Boże? Zatrzymajmy się najpierw na samej technologii uzdrowienia, bo ona jest bardzo zaskakująca. Normalnie przecież nie leczy się ślepoty błotem. Innych niewidomych Chrystus uzdrawiał bez takich rekwizytów. Niewidomego z Betsajdy uzdrowił dwustopniowo. Najpierw zwilżył mu oczy śliną, włożył ręce na jego głowę, a następnie dotknął jego oczu. Do niewidomego Bartymeusza z Jerycha powiedział tylko: przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. O co więc tym razem chodzi z tym błotem? Otóż przed sporządzeniem błota Chrystus wypowiada tajemnicze słowa: trzeba nam pełnić dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. W innym miejscu tej samej Ewangelii, po uzdrowieniu paralityka, Pan Jezus powiedział: syn nie mógłby niczego czynić od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego, albowiem to samo, co on czyni, podobnie i syn czyni. Syn widział Ojca stwarzającego świat i lepiącego człowieka z prochu ziemi. Zapewne chodzi więc o wskazanie, że syn, który widział, jak ojciec lepił człowieka z prochu ziemi, teraz w podobny sposób niejako stwarza na nowo niewidomemu jego oczy. W ten sposób symbolicznie Syn Boży pokazuje swoje boskie pochodzenie, swój udział we władzy i majestacie Boga. Jest równy Ojcu. Stwarza, jak Ojciec stwarzał. On był przy Ojcu, kiedy stwarzany był człowiek i świat. Syn Boży symbolicznie objawia swoje boskie pochodzenie. W cudzie, który dzisiaj rozważamy, nie chodzi tylko o zwykłe oczy. Parafrazując słowa wypowiedziane przez świętego Antoniego, słowa te przypomniał parę lat temu ojciec Jacek Sali, słowa wypowiedziane do chłopca, który utracił wzrok w czwartym roku życia, a potem wyrósł na wielkiego obrońcę wiary w Trójce Świętą. Ten chłopiec znany był potem jako Didym Ślepiec. Chodzi o takie oczy, chodzi nie o takie oczy, jakie mają również gęsi i kury, dzięki którym widzą świat, ale o takie oczy, jakie mają aniołowie, dzięki którym mogą oglądać Boga. Niewidomy z dzisiejszej Ewangelii otrzymał podwójny dar. Nie tylko był to cenny dar wzroku, ale również bezcenny dar oglądania i rozpoznania Jezusa Chrystusa. W tym objawiły się na nim sprawy Boże. Chrystus mu się objawił. On mógł osobiście rozpoznać Jezusa Chrystusa i w Niego uwierzyć. Na to w większości nie byli zdolni duchowi przywódcy biblijnego Izraela, którzy niejako z urzędu powinni widzieć lepiej. Wzgardzili Chrystusem, i wzgardzili człowiekiem, którego uzdrowienie było znakiem również dla nich, okazali się ślepcami. Ludzie, których świat nazywa niewidomymi, potrafią czasem widzieć lepiej i dalej niż wielu pozornie wszechwiedzących i wszechwiedzących. Wystarczy pojechać, kiedy tylko epidemia ustanie, choćby do podwarszawskich lasek, aby się przekonać, ile w tych niewidomych jest mądrości, pobożności, niewinności oraz wrażliwości na Boga i na drugiego człowieka. Oni swoim poziemsku nieobecnym wzrokiem przebijają niebo, a nas ciągle na to, co najważniejsze, zaślepiają troski doczesne, nałogi, nieczystość, wybujałe ambicje, żądza bogactwa, zapatrzenie w czubek własnego nosa. Może to fałszywa duma nie pozwala nam zgiąć kolan przed Bogiem i uznać w Nim swojego Pana. Może to właśnie tematy do naszego rekolekcyjnego rachunku sumienia. O tych, którzy dostąpili łaski rozpoznania Chrystusa i w Nim Syna Bożego, święty Paweł napisał: bracia, niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości. Prośmy zatem Chrystusa, abyśmy nigdy nie stracili Go z oczu w naszej trudnej obecnie codzienności. Prośmy Ducha Świętego, aby nas prowadził do pełnej prawdy, aby uzdolnił nas do spojrzenia na siebie samych i na nasze życie nie tylko z perspektywy spraw tego świata, ale tak, jak patrzy na nas Bóg. Abyśmy zobaczyli, co w naszym życiu i postępowaniu nie pasuje do wyznawanej przez nas wiary, do Chrystusowej Ewangelii. Nie zwlekajmy z sakramentem pokuty, żeby nie było za późno. Bracia i siostry, przymknięte kościoły nie oznaczają przymknięcia bram Bożego miłosierdzia. Powróćmy w te dni do Boga. Odnówmy rodzinną i indywidualną modlitwę, lekturę Pisma Świętego. Przywróćmy właściwe znaczenie słowom kościół domowy. To prawda, że wiara i pobożność nie chronią nas przed cierpieniem, wirusami i śmiercią, ale dają nam pewność, że w trudnych sytuacjach nie jesteśmy sami, że w tej ciemnej dolinie towarzyszy nam dobry pasterz, że życie nie kończy się w grobie i wszystko w planach miłosiernego Boga ma sens. W inspirowanych Ewangelią opowieściach w Narwi Klajwa Lulisa, mała Łucja, otrzymuje od świętego Mikołaja cudowny eliksir. Jedna kropla tego eliksiru przywraca życie każdemu, kto poniósł śmierć w bitwie z siłami białej wiedźmi. To jedynie baśniowy komentarz do słów Chrystusa: kto spożywa moje ciało i krew moją pije, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Tak, jedna kropla Chrystusowej krwi sprawia, że nawet śmierć nam jest niestraszna, bo On nas wskrzesi w dniu ostatecznym, tak jak sam zmartwychwstał. Czytaliśmy dzisiaj słowa świętego Pawła: zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Kiedy człowiek się budzi, to otwiera oczy. Bardzo martwię się teraz o ludzi niewierzących Chrystusa w naszej ojczyźnie i w całym świecie. Bo kogo oni mają się uchwycić? Do kogo uciekać? Dlatego bardzo proszę, szczególnie wszystkich chorych, ofiarujcie Chrystusowi swoje cierpienia w ich intencji, a my wszyscy, jednocząc się z nimi, ofiarujmy Chrystusowi nasze modlitwy w intencji tych naszych rodaków szczególnie, którzy są religijnie ospali albo religijnie niewidomi. Niech miłosierny Bóg otworzy im oczy, aby także im zajaśniał Chrystus Pan zmartwychwstały.